Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków w wolnym dostępie są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów podcastu. To wsparcie można przekazywać za pomocą portalu patronite.pl, a konkretnie pod adresem patronite.pl/spoilermaster. Serdecznie w tym miejscu dziękuję wszystkim tym, którzy to robią i którzy wspierają moją pracę. To dzięki nim słuchacie tego odcinka. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im serdecznie i zapraszam Was także do sprawdzenia mojego profilu na Patronite. Na patronów czekają bonusy, takie jak obszerny cotygodniowy newsletter, czy comiesięczne, ostatnio coraz bardziej kultowe wśród uczestników webinary Spoilermastera. Powiem tyle, że niedawny webinar o strefie interesów Jonathana Glazera trwał ponad 6 godzin i był naprawdę niezwykły, więc jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, a także dostępem do nagrań tych webinarów, zapraszam do zapoznania się z programami wsparcia na Patronite. Dzisiejszy odcinek należy do cyklu Spoiler Master Classic i w jego ramach opowiem Wam dzisiaj o filmie pod tytułem 3 dni Kondora. W filmie amerykańskim w reżyserii Sydneya Pollacka z gwiazdorską obsadą, chyba najbardziej gwiazdorską, jaką tylko można. Mianowicie jest to film z rolą główną Roberta Redforda i z rolą główną żeńską Faye Dunaway. To dwa najgorętsze nazwiska amerykańskiego kina lat 70. Warto pamiętać o tym, że właściwie w tym 75. roku nie było większej męskiej gwiazdy od Redforda i nie było większej żeńskiej gwiazdy od Faye Dunaway, którą tutaj widzimy dokładnie pomiędzy jej występami w Chinatown i w sieci telewizyjnej Sydneya Lameta. Opowiem Wam zatem o filmie, który należy do klasyki thrillera Dreszczowca, jednocześnie zahaczającego o klimaty zimnowojenne i szpiegowskie. 3 dni Kondora to jeden z tych tytułów, które mam wrażenie, zwłaszcza w Polsce, obrósł bardzo szczególnym kultem, albo inaczej, taką sławą filmu, którego tytuł gwarantuje dobrą amerykańską rozrywkę. Ten tytuł jest wystarczająco chwytliwy, dźwięczny i tajemniczy, a jednocześnie mocno przykleił się do epoki VHS-ów i emisji telewizyjnych. Być może to tylko moje wrażenie, ale ja na pewno wychowałem się w takim świecie, w takim momencie kultury filmowej w Polsce, kiedy sam tytuł 3 dni Kondora oznaczał po prostu no, taką amerykańską rozrywkę z najwyższej półki. Prawdziwie dobry amerykański film. I nie ukrywam, że już od jakiegoś czasu ten odcinek chciałem zrobić, a okazji potemu dostarczył także niedawny numer kwartalnika Cineast, datowany na wiosnę roku 2024, gdzie Jonathan Kirschner opublikował spory esej na temat tego filmu, także przy okazji jego amerykańskiej edycji Blu-ray. Ten Blu-ray wyszedł z firmy dystrybucyjnej Kino Lorber, która notabene jest dosyć niesamowita. Oni wydają dziesiątki tytułów odrestaurowanych ostatnio. Tekst nazywa się It Would Happen This Way, Revisiting 3 Days of the Condor. I jak zobaczyłem ten tytuł, pomyślałem, tak, no to jest dokładnie ten moment, w którym warto wrócić do tego filmu. Tym bardziej, że już w przyszłym roku, 2025, będziemy mieli 50. rocznicę premiery tego filmu. I jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, kiedy już się zdecydowałem na ten odcinek, dowiedziałem się także, że na festiwalu w Cannes, który dzieje się w momencie, kiedy nagrywam tę audycję, będzie miała, a obecnie już miała miejsce, premiera filmu Laurenta Bozrua, poświęconego całej karierze dotychczasowej Faye Dunaway właśnie, więc bardzo czekam na ten film dokumentalny o Faye, a przy okazji odwiedziłem ponownie jedną z jej z najsłynniejszych i także zahaczających o kontrowersje ról, o czym na pewno jeszcze w tej audycji wspomnę. Trzy dni Kondora to, jako się rzekło, thriller szpiegowski, bardzo zmyślnie skonstruowany. Jest to adaptacja powieści Jamesa Grady'ego pod tytułem, uwaga, 6 dni Kondora. To jest powieść, którą James Grady, pochodzący z Montany, dziennikarz przede wszystkim, później także pisarz, napisał w bardzo młodym wieku, ponieważ miał zaledwie 24 lata, kiedy napisał tą szybką, sprawną, ale umówmy się, niewybitną powieść szpiegowską, dziejącą się w całości w Waszyngtonie i dotyczącą bohatera imieniem Malcolm, który pracuje jako agent CIA, ale w bardzo szczególnej jednostce CIA. Ta jednostka nosi dla niepoznaki tytuł Amerykańskie Towarzystwo Badań Historycznych i Literackich, a Malcolm, główny bohater powieści, jest swoistym czytaczem, mianowicie ten wymyślony, dodajmy, przez Grady'ego oddział CIA, Centralnej Agencji Wywiadowczej, zajmuje się czytaniem i analizowaniem, a także komputerową analizą narracji powieści kryminalnych i szpiegowskich z całego świata. Te fabuły są tłumaczone, skanowane, analizowane po to, żeby sprawdzić, czy po pierwsze nie znajdują się tam ślady prawdziwych spisków, szpiegowskich intryg, a po drugie, czy nie ma tam ciekawych pomysłów do wykorzystania. Genialny pomysł powieści Grady'ego polega na tym, że najpierw poznajemy dosyć rutynowy dzień Malcolma w tym właśnie przybytku, a rutyna zostaje zerwana w sposób niezwykle okrutny i chciałoby się powiedzieć hitchcockowski. Mianowicie najzwyklejsza, banalna codzienność nagle zostaje zmieszana z niewytłumaczalną makabrą. Tak jak bohater Północny Zachód Alfreda Hitchcocka z roku 59 pstryknął palcami w hotelowym lobby i to jedno pstryknięcie zwróciło nań uwagę szpiegów, którzy od tego momentu będą go brali fałszywie za Roberta Kaplana. Tak tutaj tym inicjującym wydarzeniem jest wyjście na lunch. Bohater wychodzi na lunch, a właściwie po lunch także dla swoich współpracowników i kiedy wraca do biura, wszyscy jego współpracownicy nie żyją. 6 trupów zaściela podłogi Amerykańskiego Towarzystwa Literackiego, a bohater musi uciekać. To jest tak dobre otwarcie tej historii, że powiedziałbym, cokolwiek by się zdarzyło później, na pewno haczyk na samym początku jest i zmyślny, i skuteczny. Jest to jeden z tych genialnych pomysłów pulpowej amerykańskiej literatury, obok którego po prostu nie da się przejść obojętnie. No bo wyobraźmy sobie, że to my na chwilę wychodzimy na lunch, wracamy i wszyscy nasi współpracownicy leżą zakrwawieni na podłodze. Jest to po prostu znakomity punkt wyjścia do opowieści z tajemnicą i w ramach tejże powieści Grady'ego, która ukazała się w roku 1974 i do której prawa natychmiast zakupiło Hollywood, Malcolm powoli, powoli odkrywa pewien spisek, a właściwie odkrywa, że CIA, dla której pracuje, skrywa w sobie drugą organizację, być może jedną z wielu. Swoiste państwo w państwie w państwie. Jeśli CIA samo było takim właśnie państwem w państwie, czyli organizacją o silnych wpływach politycznych, a nawet militarnych, wpływach także sięgających polityki zagranicznej USA, o tyle powieść Grady'ego sugeruje, że w obrębie tej niesłychanie tajemniczej, skodyfikowanej organizacji szpiegowskiej i wywiadowczej są także swoiste nowotwory, to znaczy właśnie podsiadki, pod zespoły, pod jednostki, które toczą wyrafinowane gry polityczno-wywiadowcze, także między sobą. W powieści, o której dzisiaj nie będę już więcej w zasadzie mówił, może z wyjątkiem kilku detali, okazuje się koniec końców, że cała afera dotyczyła handlu narkotykami. To jest ten wielki MacGuffin, czy wielka niespodzianka pod koniec. Natomiast film, który wszedł na ekrany amerykańskie w wrześniu roku 1975, jest już oparty oczywiście na tej powieści, ale nakręcono go wedle scenariusza Lorenzo Semple Jr. i Davida Rayfila. Obydwa to świetne nazwiska amerykańskiego scenariopisarstwa. Wystarczy wygooglować ich nazwiska, żeby zobaczyć, że odpowiadali za naprawdę znakomity łańcuszek tytułów. Przy czym Rayfil zwłaszcza często pracował z Sydneyem Pollackiem, czyli z reżyserem filmu, o którym dzisiaj mówimy. Producentem całości był włoski magnat filmowy Dino De Laurentiis. Pierwszym wybranym reżyserem był Peter Yates, który wówczas wciąż kojarzył się z dużym sukcesem filmu Bullitt, a rolę główną miał zagrać Warren Beatty. Koniec końców reżyser został wymieniony na Sydneya Pollacka, a główny aktor wcielający się w postać, która w filmie nazywa się Joe Turner, nie nazywa się już Malcolm, w tę rolę wcielił się Robert Redford. I Pollack, który bardzo blisko współpracował ze swoimi scenarzystami, z Semplem i Rayfilem, zmienili mnóstwo szczegółów wyjściowej powieści Grady'ego, a przede wszystkim poza przeniesieniem akcji do Nowego Jorku i poza całkowitym przepisaniem wątku kobiecego w tym filmie, zmieniając powieściową Wendy, która właściwie 5 minut po poznaniu bohatera już rzucała mu się na szyję i wskakiwała do jego łóżka, tak jakby całe życie na to czekała, stworzyli postać alternatywną, postać właśnie zagraną przez Faye Dunaway. O tej postaci na pewno jeszcze dzisiaj powiemy. Najważniejsze jest jednak, i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, jeżeli chodzi o to, jaka alchemia fabularno-kulturowa zaszła w procesie adaptowania książki Grady'ego właśnie w scenariusz i w film. Otóż kluczowym procesem okazała się pewna czujność twórców, pewne ich dostrojenie do nastroju narodowego w Stanach Zjednoczonych, ale także do wydarzeń politycznych, do wydarzeń z pierwszych stron gazet. Ponieważ o ile powieść czyta się dosyć szybko, jest to bezbolesna lektura, to nie odkłada się tej książki z poczuciem, że właśnie przeczytało się gorzką powieść o tym, że w Ameryce nie można już nikomu ufać, że jest to w pewnym sensie państwo przeżarte nieufnością i jakimś głębokim kryzysem etyczno-politycznym. Tymczasem dokładnie takie wrażenie mamy w momencie, kiedy wybrzmiewają ostatnie linijki dialogu Trzech dni Kondora. Do tych linijek także jeszcze wrócę, ale właśnie o tym słuchu, wyczuleniu, dostrojeniu się twórców do ducha czasu pragnę teraz powiedzieć, ponieważ w procesie adaptacji, poza tym, że zmienili tuziny szczegółów, to Semple Jr., Rayfil i współpracujący z nimi blisko Pollack przede wszystkim zmienili cały charakter tej opowieści. Nie jest to już opowieść ukresu, której dowiadujemy się o tym, że ktoś chciał przemycać pakunki heroiny w książkach, tylko opowieść o tym, że po pierwsze istnieje w CIA pewne państwo w państwie, czyli pewna komórka tajnych graczy, a po drugie, że ta komórka jest żywo zainteresowana destabilizacją i kontrolą nad Bliskim Wschodem i nad wszelkimi terenami roponośnymi na świecie. Oil, ropa naftowa, staje się tutaj tym głównym, kluczowym MacGuffinem. To jest słowo, które ja oczywiście cytuję za Alfredem Hitchcockiem. To jest to słowo, którego on używał, kiedy mówił o pewnym pretekście do całej fabuły kryminalnej, o tym czymś, wokół czego cała intryga kryminalna jest budowana. Natomiast w tym filmie ropa naftowa jest, można powiedzieć, czymś więcej niż samym MacGuffinem, czyli takim właśnie pretekstem, wytrychem, ziarenkiem piasku, wokół którego obrasta powoli narracyjna perła. Ta ropa, owo słowo oil i słowo Bliski Wschód, rzeczywiście odzwierciedla pewien zwrot w myśleniu globalnym, pewien zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych, zwrot, który potrwa jeszcze przez następne wiele dekad, którego przypieczętowaniem będzie oczywiście doktryna prezydenta Cartera ogłoszona w styczniu roku 1980. W ramach tej doktryny Carter wyraźnie mówił, że Ameryka jest przygotowana na zbrojny konflikt w razie zagrożenia jej interesów naftowych na świecie. W każdym razie Sidney Pollack i jego współscenarzyści, zamieniając te przysłowiowe narkotyki na ropę naftową i jednocześnie dodając do scenariusza wiele dialogów na temat sytuacji politycznej Stanów Zjednoczonych, i tej wewnętrznej, i tej zewnętrznej, uczynili film bardzo aktualnym, a czasami nawet profetycznym. Chłonęli wydarzenia dnia dzisiejszego, a tych wydarzeń w Stanach pierwszej połowy lat 70. naprawdę nie brakowało. Wspomnijmy o głośnych zamachach z końca lat 60., zabójstwo Roberta F. Kennedy'ego, zabójstwo Martina Luthera Kinga, to rok 1968, ale później, lata 1972-1974, afera Watergate, słynna afera podsłuchowa, która nie tylko kosztowała Richarda Nixona jego prezydenturę, ale także poważnie nadwyrężyła zaufanie Amerykanów do instytucji publicznych. Jakby tego było mało, w roku premiery filmu kończyła się już na dobre wojna w Wietnamie, oczywiście kończyła się amerykańską porażką, wycofaniem się wojsk amerykańskich z Wietnamu właśnie. Trwająca długo, właściwie zależy jak liczyć, ale prawie dwie dekady, zimnowojenna, tak zwana wojna peryferyjna, ale w istocie centralna dla samorozumienia, zwłaszcza młodego pokolenia Amerykanów w tamtym czasie, właśnie w momencie, kiedy kamery trzech dni Kondora się kręciły, dobiegała do swego gorzkiego końca, przy okazji przez ostatnią dekadę poważnie nadwyrężając dialog międzypokoleniowy w Stanach Zjednoczonych i doprowadzając do potężnego kulturowego rozwarstwienia, ponieważ stosunek do tej wojny nie był w społeczeństwie amerykańskim jednoznaczny. Społeczeństwo amerykańskie było niebywale podzielone, jeśli chodzi o stosunek do tej wojny, mimo że z latami ten stosunek się stawał coraz to bardziej krytyczny, ale niekoniecznie z pobudek pacyfistycznych. Na pewno dla części, zwłaszcza młodszych, protestujących, takie powody były najważniejsze, ale dla starszych Amerykanów im dłużej ta wojna trwała, tym większym powodem do chęci wycofania się z niej było pewne narodowe upokorzenie, jakiego wielkie mocarstwo doznawało w starciu z, no było nie było, partyzantką północno-wietnamską, oczywiście także wspieraną przez Sowietów. Niemniej jednak wizerunkowo już, a nie tylko moralnie, ta wojna pogrążyła samorozumienie i samoocenę Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie. Wymieniam wam kolejne pasemka, kolejne częstotliwości rozmaitych kryzysów narodowych. Na pewno należałoby do nich dodać kwestie konfliktów rasowych dotyczących praw obywatelskich i ich rozszerzania na kolejne stany, które do tej pory stosowały segregację, i ogólne poczucie, że amerykański sen, który już co prawda rok później, w 1976 roku, miał świętować swoje oficjalne dwustulecie, ponieważ wtedy świętowano tak zwany bicentennial podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, otóż, że ów sen bardzo możliwe, że jest już martwy, że instytucje amerykańskie z CIA na czele wymknęły się spod kontroli, są domeną technokratów, bardzo wąskiej i tajnej niemal elity, która rości sobie prawo nie tylko do inwigilacji własnych obywateli, ale także do mieszania się w politykę wewnętrzną i zagraniczną, do obalania i ustanawiania nowych rządów w rozmaitych zakątkach świata, a także do bezwzględnych ingerencji militarnych kosztujących życie tysiące ludzi. Lata 70. to ten moment, kiedy Ameryka patrzy na własne ręce i dostrzega tam plamy krwi, i te współczesne, i te historyczne, bo to także w tym czasie pojawiają się pierwsze mocne tendencje rewizjonistyczne dotyczące amerykańskiej historii. Western przestaje być główną narracją Ameryki o sobie samej, staje się nią powoli właśnie antywestern, filmy, które przypominają o ludobójstwie na amerykańskich Indianach, ale także thriller, który wydaje się właśnie, i tutaj dochodzimy do Trzech Dni Kondora, idealnym gatunkiem na tę amerykańską dekadę, ponieważ jest gatunkiem zrodzonym z nieufności, z lęku. O ile horror posługuje się postacią nadnaturalnego potwora, żeby nas po prostu wystraszyć, sprawić, że podskoczymy w fotelach, o tyle thriller jest jak powolny zastrzyk z niepokoju i lęku, który sprawia, że po seansie, jeśli thriller jest dobry, powinniśmy obejrzeć się na ulicy i pomyśleć sobie, czy to, co widzę dookoła, bynajmniej nie jest oparte na jakimś, no właśnie, spisku. Czy to, co objawia się jako zwykłe, codzienne społeczeństwo, społeczeństwo nominalnie wolne, czy w rzeczywistości nie skrywa niecnych instytucji, intencji, siatek, powiązań, władzy i przemocy, które zadają kłam szczytnym ideałom z flag i proporców, a tak naprawdę służą powszechnemu zniewoleniu obywatela. To nie przypadek, że w latach 70. powstają właśnie takie thrillery jak Trzy Dni Kondora, czy wcześniejsze o rok, dwa słynne filmy Syndykat zbrodni Alana Pakuli, notabene także wedle scenariusza Lorenzo Sempla Juniora, czy Rozmowa Francisa Forda Coppoli, która nawet wówczas otrzymała Złotą Palmę w Cannes i która była powszechnie odczytywana jako alegoria czasów po aferze Watergate. Odsyłam tutaj do osobnego odcinka o Rozmowie, ale nawet bardziej popularne i zahaczające o sci-fi thrillery takie jak Koziorożec 1 czy słynna Koma Michaela Crichtona, to były właśnie thrillery, które pozwalały zasiać ziarno wątpliwości i zostawiały to ziarno pewnej zimnej nieufności pod koniec, z której kino lat 70. w Stanach słynęło na tyle, że często mówi się nawet o cyklu paranoicznym takich właśnie filmów, które sugerowały, że pewna paranoja życia amerykańskiego polega na tym, że prawda jest głęboko skrywana przed obywatelami tego kraju. Dość powiedzieć, że gwiazda filmu, czyli Robert Redford, już rok później i wystąpi we Wszystkich ludziach prezydenta Alana Pakuli i wyprodukuje także ten film, który opowiada już konkretnie o śledztwie dziennikarzy Washington Post, którzy dotarli do źródeł afery Watergate. Dość sprawna, chwilami żenująca, zwłaszcza w swojej erotycznej wyobraźni, powieść Grady'ego, młodego pisarza o korzeniach w najbardziej tradycyjnej małomiasteczkowej Ameryce Wielkich Prerii, bo urodził się w Montanie i tam się wychował. Otóż ta powieść dostarczyła podstaw do filmu, który w formie bardzo atrakcyjnej, bardzo nowoczesnej, bardzo wyrafinowanej wizualnie opowiedział o czymś o wiele więcej. I tym właśnie są Trzy Dni Kondora, najbardziej nowoczesnym thrillerem politycznym swego czasu. Ta nowoczesność jest tutaj ustawiona nie gdzieś w tle, tylko w samym centrum opowieści, czego dowodem jest już sekwencja czołowa filmu, ukazująca nam z wielką lubością komputery i całe oprzyrządowanie, niebywale nowoczesne jak na rok 1975, służące właśnie do skanowania tekstów powieści kryminalnych i do ich analizy. Niesłychanie nowoczesna była scena kulminacyjna, w której bohater, posługując się wiedzą zdobytą jeszcze w trakcie służby wojskowej, ponieważ służył on w jednostkach Armii Amerykańskiej odpowiedzialnych za łączność, tzw. Signal Corps, manipuluje centralą telefoniczną, dowiadując się tego, czego chce się dowiedzieć, a koniec końców także wyprowadzając trackery namierzającego w pole. To wszystko w roku 75, włącznie nawet z komputerową czcionką, której użyto tutaj w napisach początkowych, było absolutnie modern, nowoczesne i wręcz zionęło pewną technokratyczną, zachodnią maestrią niemalże sztucznej inteligencji. O tym, jakie przemożne wrażenie wywierała na ówczesnych widzach ta technologia, pokazana na ekranie niemal z lubością przez Polaka, możemy dowiedzieć się, czytając reakcje ówczesnych. I tutaj chciałbym zacytować fragment tekstu Bolesława Michałka, wybitnego polskiego krytyka filmowego, który, obejrzawszy film za granicą jeszcze przed jego polską dystrybucją, mianowicie w roku 1976 na łamach kina w numerze 5, w tekście zatytułowanym Polityka, korupcja, moralność, pisał tak: Czuje się tu stale klimat zagrożenia wspaniałą techniką, która jakby pokonała ograniczenia miejsca i czasu, pozbawiła człowieka jego naturalnych wymiarów. Kiedy Kondor, bo o czym zapomniałem wspomnieć, to oczywiście szpiegowski pseudonim Joe Turnera, kiedy Kondor krąży samotnie po mieście, zdruzgotany, przerażony, odnosi się wrażenie, że ucieczki nie ma. Gdzieś w jakimś gigantycznym drapaczu chmur, pośród wyrafinowanej aparatury elektronicznej, maszyn lokacyjnych, podglądów, podsłuchów, taśm perforowanych, jest ktoś, kto widzi każdy jego krok, kto wylicza każdą jego myśl, kto natrętnie kontroluje jego los. Jeśli bohater przez 3 dni utrzymuje się przy życiu, to tylko dlatego, że w dziedzinie zbrodni i gwałtu jest amatorem. Jego reakcje są trudniejsze do przewidzenia. Świat opisany w tym filmie jest tak urządzony, że nic nie może umknąć tym, którzy nim władają. Koszmarna wizja. A zatem właśnie ta technologia tutaj ukazana wywierała potężne wrażenie na widzach połowy lat 70. Myślę, że w Polsce nawet większe niż w Stanach Zjednoczonych. Po latach oczywiście, co zresztą zauważa Sidney Pollack w komentarzu, jaki nagrał jeszcze za swojego życia do tego filmu na potrzeby płyty Blu-ray, dokładnie te elementy sprawiają, że film wydaje się niebywale staroświecki pod kątem technologicznym. Można wręcz się uśmiechać na widok tych gigantycznych komputerów, do których niemalże można wejść, żeby z nich korzystać, i tych gigantycznych centrali telefonicznych. Wydaje się, że całe to żelastwo, jakie obecne jest na ekranie, i więcej jeszcze pod względem funkcji i wyrafinowania, obecnie sprasowane do mikroprocesorów, nosimy sobie spokojnie w kieszeniach. Dość powiedzieć, że ja nagrywam ten odcinek na urządzeniu bezprzewodowym i dostarczę go do waszych uszu z Chicago, gdzie obecnie przebywam na stypendium Fulbrighta, także nie używając ani jednego kabelka, więc jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości oczywiście. Natomiast faktem jest, że wszystkie te artefakty wczesnej komputeryzacji są filmowane przez Pollacka i przez jego wybitnego operatora Owena Roizmana w sposób fascynujący. Akcja filmu została przeniesiona do Nowego Jorku. Owen Roizman na tym etapie już był jednym z najlepszych operatorów nowojorskich, cudzysłów. Nakręcił chociażby francuskiego łącznika Williama Fredkina, ale także słynny długi postój na Park Avenue, The Taking of Pelham 1-2-3. I trzeba powiedzieć, że Roizman genialnie zmiksował te sceny kręcone we wnętrzach, właśnie sceny kręcone i w siedzibie CIA w Nowym Jorku, mieszczącej się w World Trade Center, te wszystkie maszyny, komputery, pokoje operacyjne z przestrzenią miejską, z ulicami pięknej Upper West Side, no i oczywiście z samym World Trade Center filmowanym od zewnątrz. Nowy Jork w tym filmie jest miastem zimnym, bo okres jest zimowy, a wręcz bożonarodzeniowy, a jednocześnie nowoczesnym, właśnie technokratycznym, w którym bohater co prawda może się oszukiwać jeszcze na początku, że zaszył się w książkach, że pracuje dla amerykańskiego towarzystwa literackiego, że jest w tej amerykańskiej rzeczywistości jakiś przytulny zakątek dla mola książkowego, który właśnie odnajdzie swoje miejsce w strukturach tego państwa, nawet w samym CIA, i będzie czytał i czytał, ile dusza zapragnie, zanurzyw się w świecie fikcji. Ale oczywiście film jest o tym, że bohater zostaje z tego świata fikcji wyrwany bardzo brutalnie, traumatyzująco, i w przeciągu tytułowych 3 dni traci całe zaufanie do swojego państwa i do organizacji, dla której pracował, jakie do tej pory miał. Sam Sidney Pollack mówił, że tematem tego filmu jest właśnie utrata zaufania, i pod tym względem film bardzo dokładnie odzwierciedlał to, co działo się w amerykańskim społeczeństwie w tamtym czasie, ponieważ właśnie rok 1974 to jest rok przełomowy, jeżeli chodzi o to, jak Amerykanie patrzyli na CIA. Przypomnę, że Centralna Agencja Wywiadowcza została utworzona w roku 1947, została przekształcona z wcześniejszego OSS, czyli takiego specjalnego biura spraw zagranicznych, i no, już szykowała się do swojej 30. rocznicy, kiedy to 22 grudnia roku 1974 na pierwszej stronie New York Timesa pojawił się słynny tekst Seymoura Hersha o doniesieniach o tym, że CIA inwigilowało między innymi antywojennych demonstrantów w Stanach Zjednoczonych, ale w styczniu 1975 roku zaczęło się już na poważnie działanie Komitetu Churcha, czyli senatora Franka Churcha, który powołał komisję senacką do zbadania tego, jak działa CIA, no i ta komisja ustaliła, że CIA miało dużo na sumieniu, między innymi takie projekty jak słynny Mockingbird, czyli projekt siejący propagandę w mediach amerykańskich i nie tylko, a także próby zabójstw, i to na skalę międzynarodową. Chodziło m.in. o targnięcie się na życie Fidela Castro czy Patrisa Lumumby w Kongo i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, ten komitet Churcha dostarczył mnóstwa dowodów na to, że CIA działa w sposób właściwie no, całkowicie zerwany ze smyczy jakiejkolwiek obywatelskiej czy nawet już senackiej kontroli, że jest to, powtórzę raz jeszcze, państwo w państwie. Sam Polak podkreślał, że częściowo oczywiście tylko korzystał z tego, co działo się na bieżąco, ale dużo też rzeczy scenarzyści i on wymyślali, z tym, że później okazało się, że dużo z tych intuicji było poprawnych. Więc warto pamiętać o tym kontekście, warto pamiętać o tym, że Trzy dni Kondora to jest thriller, który z jednej strony jest nienagannie skonstruowany jako opowieść, ale z drugiej strony rzeczywiście odzwierciedla te wszystkie polityczne kwestie, o których mówiłem, na czele właśnie z utratą zaufania do organizacji, która po wojnie miała być prawdziwym strażnikiem amerykańskiego bezpieczeństwa, tymczasem okazała się siłą no, co najmniej dwuznaczną na arenie międzynarodowej. I wydaje mi się, że zwłaszcza po latach ten film można czytać co najmniej na dwóch poziomach. No, jeden poziom to jest właśnie ten poziom, w którym beztroska fikcja nagle staje się jak najbardziej groźną rzeczywistością. My jesteśmy dokładnie w tym momencie, kiedy bardzo żywo interesujemy się rozwojem sztucznej inteligencji, AI, i wydaje mi się, że warto wrócić także pod tym kątem do Trzech dni Kondora. No, było nie było filmu, który zaczyna się od ujęcia pokazującego sztuczną inteligencję, jak skanuje chińskie opowiadanie kryminalne i tłumaczy je na naszych oczach na język angielski. Ten proces uczenia się przez sztuczną inteligencję ludzkich narracji po to, żeby być może tworzyć kolejne własne, jest jak najbardziej aktualny w roku 2024 i nawet niedawny film, chociaż bardzo nieudany, taki jak Argyle Matthew Vaughna, dotyczy dokładnie tego, takiej granicy pomiędzy tym, gdzie kończy się wyobraźnia pisarza, czy w przypadku Argyle pisarki, a zaczyna się faktyczna rzeczywistość szpiegowska, rzeczywistość intryg międzynarodowych, tego wszystkiego, co bohater nazwany Higginsem w filmie, Cliff Robertson, nazywa grami. On mówi w pewnym momencie do Joe Turnera, no oczywiście, że prowadzimy pewne gry, tylko że oczywiście te gry często konkretyzują się i ukazują się niesłychanie krwawe, więc to jest jeden poziom. Natomiast drugi poziom, który też wydaje mi się po latach aktualny, a przynajmniej zdatny do tego, żeby ponownie go interpretować, może już w sposób bardziej nowoczesny, to jest ten poziom pewnego zagubienia aksjologicznego. Jak mówi bohater grany przez Johna Hausmana tutaj, Hausman, słynny współpracownik Orsona Wellesa, tutaj już wiekowy, w pewnym momencie rozmawia z postacią Cliffa Robertsona i mówi o II wojnie światowej, mówiąc o tym, jaki to był trudny czas. Higgins pyta go w pewnym momencie, czy tęskni pan za tamtymi czasami? Czy tęskni pan za taką wojną? On mówi, tęsknię za tym rodzajem moralnej klarowności. I miss that kind of clarity. To jest, wydaje mi się, tęsknota, którą w roku 2024 możemy odczuwać jeszcze bardziej niż odczuwali to twórcy w roku 1974 czy 1975. Taka tęsknota za światem, w którym moralne bieguny były troszeczkę mocniej i wyraziściej oznaczone niż ten świat, w którym niesłychanie trudno zorientować się w międzynarodowych grach i fortelach, a także w tym, co faktycznie jest moralnie słuszne. I to jest może moment jak najlepszy na to, żeby przyjrzeć się trzem kluczowym nazwiskom w tym filmie, to znaczy Polakowi, Redfordowi i Dunaway. Sydney Pollack, o którym już mówiłem w odcinku o Tutsi, to oczywiście reżyser słynący z tego, że pracował w bardzo wielu gatunkach i że we wszystkich nich był bardzo sprawny, ale jak spojrzymy na jego filmografię, okaże się, że gatunek thrillera jest tam być może najmocniej reprezentowany. Dość powiedzieć, że po latach Pollack nakręci takie pokrewne Trzem dniom Kondora filmy, jak chociażby Tłumaczka z Nicole Kidman czy Firma z Tomem Cruise'em. Ale w tym odcinku najbardziej chciałbym przyjrzeć się współpracy Pollacka z Robertem Redfordem, ponieważ ten reżyser i ten gwiazdor nakręcili wspólnie aż 7 filmów. Poznali się jeszcze w roku 1962, ponieważ jeszcze jako aktorzy wystąpili razem w filmie pod tytułem War Hunt, ale o ile Robert Redford już wtedy wiedział, że będzie chciał być przede wszystkim aktorem, później także zostanie reżyserem, o tyle Pollack już powoli wtedy rezygnował z kariery aktorskiej i stawiał na karierę reżyserską, co oczywiście nie oznacza, że nie będzie grywał, ponieważ zagra wyrazistą rolę agenta w Tutsi, własnym filmie, i także po latach dosyć przerażającą rolę w Oczach szeroko zamkniętych, Kubricka. Tak czy inaczej, Redford i Pollack, jako się rzekło, nakręcili razem 7 filmów i jest to dosyć niezwykła współpraca. Niezwykła oczywiście jak na to Hollywood już ery postklasycznej, bo tego rodzaju współprace między innymi między Johnem Fordem i Johnem Wayne'em oczywiście zdarzały się już w historii kina, ale bardziej w tym systemie studyjnym, w którym to wielkie wytwórnie łączyły ze sobą reżyserów i aktorów w pary. Tymczasem wymieńmy tych 7 filmów Pollacka i Redforda, bo powstawały one na przestrzeni ćwierci wieku i wydaje mi się, że przyglądając się tym rolom Redforda u Pollacka, widzimy jak zmieniały się wzorce męskości hollywoodzkiej, a także jak w pewien sposób się nie zmieniały. To znaczy w jaki sposób Pollack i Redford, twórcy bardzo inteligentni, także postępowi w swoich nastawieniach, rozmawiali z pewnym archetypem hollywoodzkiej męskości, czasami dostosowując go do czasów, modernizując go, a czasami w sposób niemal bezwstydny, celebrując jego staroświeckość. Te filmy to rok 1966, Przeznaczone do likwidacji, adaptacja Tennessee'ego Williamsa, dziejąca się na dusznym amerykańskim południu. Tutaj Redford wystąpił u boku Natalie Wood. Drugi film Pollacka z Robertem Redfordem to Jeremiah Johnson z roku 1972, historia słynnego, prawdziwego notabene, trapera amerykańskiego w górach skalistych, który próbuje po wojnie meksykańskiej w połowie XIX wieku znaleźć dla siebie kawałek niezależności, ale okazuje się, że konflikty, zwłaszcza na tle plemiennym i rasowym, są w Ameryce nieuniknione. Tutaj ciekawy przypis, scenarzystą filmu był słynny konserwatywny amerykański scenarzysta John Milius i z tego filmu pochodzi jeden z najsłynniejszych memów epoki internetowej. Ilekroć patrzycie na uśmiechniętego i lekko melancholijnie potakującego brodacza w skórach, to nie jest to kadr z Gry o Tron, nie jest to też Zak Galifianakis, to jest potakujący Robert Redford w filmie Jeremiah Johnson. Nodding Man, bo tak się chyba nazywa ten mem, to jeden z najsłynniejszych memów, a właściwie także gifów ruchomych w historii internetu. Rok 1973, melodramat Tacy byliśmy, The Way We Were, z Redfordem jako Hublem, czyli łaspem, białym protestantem amerykańskim z elity. Notabene kimś takim jest właśnie Redford, do tego zabójczo przystojny, blond, bóg anglosaskiej urody, który romansuje z radykalną żydowską intelektualistką, komunistką, w tej roli Barbara Streisand. Oczywiście Hubble, który dzięki serialowi Seks w Wielkim Mieście stanie się wręcz symbolem męskiego niezdecydowania i niegotowości na współuczestnictwo w radykalnych politycznych gestach swojej partnerki, to jedna z ikonicznych ról Roberta Redforda. Czwarta współpraca to właśnie Trzy dni Kondora z roku 1975. Współpraca piąta to film Elektryczny jeździec z roku 1979, gdzie Pollack wyreżyserował Redforda jako współczesnego kowboja, który w odczarowanej rzeczywistości kapitalistycznych lat 70. jest zredukowany do roli aktora reklamowego występuje w reklamie płatków śniadaniowych. Degradacja od narodowej ikony, ikony wolności, niezależności, męskości do całkowicie utylitarnej produkcji śniadaniowych produktów. Rok 1985, pożegnanie z Afryką. Robert Redford jako Dennis Finch Hutton, brytyjski kochanek Karen Blixen, granej przez Meryl Streep w tym bezwstydnym amerykańskim melodramacie roku 85, w filmie, który jest chyba najsłabszym filmem z tych wszystkich, które wspólnie zrobili Redford i Polak. Natomiast cóż z tego, skoro okazał się wyciskaczem łez na skalę niebywałą. O, powiedziałem niebywałe. Mały przypis. Ostatnio patroni w grupie zamkniętej na Facebooku napisali, że to jest najczęściej używane przeze mnie słowo. Chyba mają rację, ale nie byłem tego świadom do tej pory. Tak czy inaczej, uważam Pożegnanie z Afryką za hiperkicz. Może kiedyś zrobię o tym filmie odcinek, bo moją ambicją jest zrobienie odcinków o wszystkich filmach, które otrzymały Oscara za najlepszy film. No, nie wspomnę już nawet o tym, jak ten film się zestarzał pod względem kwestii rasowych. Jest to oczywiście romans dwójki białych ludzi na tle pociesznie kolonizowanej Afryki, tak bym to powiedział. Natomiast tutaj oczywiście Redford wcielił się w taki niemal hemingwayowski typ mężczyzny milczącego, tajemniczego, nie do końca gotowego znowu na udomowienie, prawda? Ten lew i Redford dzielą coś więcej niż grzywę, dzielą wolność wewnętrzną, etc., etc. I rok 1997, siódma współpraca Polaka i Redforda, mianowicie film Havana. Ciekawy film, nie do końca udany, w którym Redford występuje jako amerykański weteran wojenny, a jednocześnie hazardzista, który udaje się do Hawany w roku 1958, tuż przed rewolucją Fidela Castro, żeby zrobić wielkie pieniądze. Zakochuje się, uwaga, w żonie charyzmatycznego rewolucjonisty. Tę żonę gra Lena Olin, rewolucjonistę gra Raul Julia. Jeśli ta fabuła brzmi znajomo, to oczywiście dlatego, że Havana jest dosyć jawnym remake'iem filmu Casablanca. Na przestrzeni tych siedmiu filmów widzimy nie tylko ćwierćwiecze kina amerykańskiego, ale widzimy także ciągłą, jak już wspomniałem, rozmowę, dialog dotyczący tego, jak amerykański charyzmatyczny gwiazdor ma na ekranie wyglądać i kim ma tak naprawdę być ten najbardziej pożądany mężczyzna danego momentu. Bo trudno wskazać na kogoś, kto mógłby być w tej dziedzinie konkurentem dla Redforda. Stał się on wręcz nomen omen, memem, kimś, kto w latach 70. i 80. uosabiał taką najdoskonalszą męskość amerykańską, hollywoodzką właśnie. Jego kalifornijska uroda, cudowny uśmiech, ta blond czupryna, która jest właściwie równorzędnym bohaterem często, bo można się przyglądać temu, jak jest kunsztownie układana, a być może to boska ręka tak ułożyła te włosy. Tak czy inaczej, Redford był takim golden boyem, także dzięki oczywiście wszystkim filmom, które zrobił z Paulem Newmanem, z Żądłem i Butchem Cassidym i Sundance Kidem na czele. I Polak, ponieważ obydwaj byli przyjaciółmi, bardzo też inteligentnymi artystami, w tych filmach testuje na różne sposoby tą redfordowską fasadę. Wydaje się, że Havana na tym tle jest zwłaszcza bolesna, bo jest to pewne pożegnanie z typem właśnie tego milczącego, troszkę bogartowskiego, a troszkę hemingwayowskiego mężczyzny, którego wcześniej Hollywood i także ci dwaj panowie na różne sposoby próbowali celebrować. Pożegnanie z Afryką, przy mojej całej ironii do tego filmu, bo trudno nie mieć ironii wobec tego albumu fotograficznego, bo trochę tym jest ten film. Otóż w Pożegnaniu z Afryką też odbywa się pewna taka negocjacja, dzięki silnej obecności aktorskiej, oczywiście Meryl Streep w tym wszystkim, nie zapominając także o Jane Fondzie i Faye Dunaway, bo Fonda wystąpiła w Elektrycznym Jeźdźcu, a Dunaway w Trzech dniach Kondora. Więc jeśli do tej kolekcji dodamy jeszcze Natalie Wood i Barbra Streisand, to okaże się, że zazwyczaj Redford był sparowany na ekranie z bardzo silnymi kobietami. I to też jest charakterystyczna część tego wizerunku, że te kobiety Redforda w filmach Polaka to nigdy nie były takie kobiety spolegliwe, wpatrzone w niego jak w obrazek. Wręcz przeciwnie, to były najmocniejsze osobowości kina amerykańskiego danego czasu. I Streep, i Fonda, i Streisand i wcześniej Natalie Wood i Faye Dunaway oczywiście, no nie słynęły z tego, że były na ekranie potulne. Nie słynęły także z tego, żeby poza ekranem były potulne. Wspomnę chociażby polityczny aktywizm Jane Fonda, więc to wydaje mi się tutaj bardzo interesujący element, mianowicie, że ta męskość Redforda z jednej strony tak stereotypowa, no bo był, cudzysłów, najpiękniejszym mężczyzną Hollywood, z drugiej strony była zderzana właśnie z tym żywiołem silnej kobiecości na ekranie. I to jest oczywiście w ogóle znak czasu, bo nawet w powieści Grady'ego jest taki detal, który już nie przeniósł się do filmu, mianowicie do wysyłania zakodowanych wiadomości w powieści służy egzemplarz książki Betty Friedan pod tytułem Feminine Mystique, czyli taki manifest feministyczny z lat 60. tutaj staje się rekwizytem w tej szpiegowskiej grze. Tego w filmie nie ma, ale jest w filmie Faye Dunaway. I wydaje mi się, że to, jak tutaj została potraktowana ta postać, to jest jeden z ciekawszych aspektów tego filmu, a jednocześnie myślę, że jeden z aspektów, który bardzo utrudni obcowanie z tym filmem, zwłaszcza młodszym widzom, ponieważ tutaj pojawia się topos porwania. Po tym już, jak wymordowano współpracowników Joe Turnera, rusza on w miasto, ucieka, orientuje się także po strzelaninie w alejce przy Broadwayu, że najprawdopodobniej samo CIA na niego także poluje i dokonuje on czynu desperackiego po to, żeby się gdzieś zadekować, porywa właśnie kobietę graną przez Faye Dunaway. Ta postać nosi imię Kathy w filmie, nazywała się Wendy w powieści i w powieści jest zupełnie, zupełnie inna. I nie tylko, że porywa ją na muszce, to później także krępuje ją w jej domu, a nawet w jednej scenie każe jej się położyć obok siebie, oplata ją ramieniem i mówi, że zdrzemnie się, potrzebuje odpoczynku, a jednocześnie w tym momencie musi ją kontrolować, żeby go nie wydała. W pewnym momencie nawet ona twierdzi, że boi się z jego strony przemocy seksualnej. On twierdzi, przecież cię nie zgwałciłem, a ona odpowiada linijką dialogu w tym filmie, która jest także poza wszystkim innym mistrzowsko napisana, mianowicie noc jest jeszcze młoda. Innymi słowy, pewne widmo przemocy seksualnej, jakie unosi się nad tym wątkiem, wydaje mi się na tyle skonkretyzowane, że może wywołać duży dyskomfort u widzów młodszych i bardziej wyczulonych na te kwestie. Natomiast trzeba się przyjrzeć temu wątkowi, jeśli chce się z tym filmem jakoś uporać, zrozumieć go i też zapytać o to, czy ten wątek no, rzeczywiście zasługuje na ostrą krytykę. Moim zdaniem nie do końca. Zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, pisząc o tym filmie w roku 1976, krytyczka Maria Oleksiewicz na łamach filmu bardzo komplementowała ten wątek. Zacytuję teraz fragment jej recenzji właśnie z tygodnika Film. Pisze ona tak. Owszem, akcja jest pełna napięcia, zarówno reżyser, jak i jego bohater sprawiają, że widownia podejrzewa każdego przechodnia o czyhanie na życie Roberta Redforda, że z napięciem stara się dociec przyczyn masakry, chociaż przez blisko 2 godziny wyjaśnienie tajemnicy nie posuwa się nawet o krok. Podziwiać można kulturę w poprowadzeniu romansowego wątku między Redfordem i Faye Dunaway, ewolucję obu tych postaci, ściganego agenta, który wbrew swej naturze staje się coraz bardziej nieufny i neurotycznej dziewczyny, fotografki smutnych jesiennych pejzaży, dla których pomoc udzielona ściganemu staje się możliwością uczestniczenia w życiu, porozumienia z innym człowiekiem. Innymi słowy, w oczach Marii Oleksiewicz w tamtym czasie, a zależy mi właśnie, żeby podkreślić na to, że recenzowała ten film kobieta na łamach filmu, chociaż to był tekst powstały przed oficjalną polską premierą, ta nastąpi w 1978 roku, no nie wzbudziło to w żaden sposób jej podejrzliwości tego, jak ten wątek jest przeprowadzony. To nie znaczy, że nie może wzbudzić naszej podejrzliwości. Oczywiście standardy i normy kulturowe cały czas się zmieniają. Ale powiedziałbym tak, na obronę Trzech Dni Kondora przywołałbym dzieła zebrane Iana Fleminga i Jamesa Bonda. Bo o ile patrząc po latach na to, jak James Bond w filmach, nie znam niestety powieści, traktuje kobiece bohaterki, to trzeba powiedzieć, i powiem to ostrożnie, ale jednocześnie dobitnie, że postać Redforda w Trzech Dniach Kondora ani razu nie zachowuje się w stosunku do Kathy w sposób pogardliwy. Tak, Joe porywa ją, tak, traktuje ją w tym sensie instrumentalnie, ale nie zapominajmy, że jego życie jest także zagrożone i że on sam doświadczył tego samego poranka traumy w postaci świadkowania śmierci 7 swoich współpracowników, w tym kobiety, z którą łączyła go intymna relacja, co jest bardzo wyraźnie pokazane w biurze wcześniej. Więc jest on nie tylko straumatyzowany, na dodatek bardzo wyraźnie ktoś czyha na jego życie i przez cały przebieg tego porwania nie mamy tutaj jakichś seksistowskich odzywek, komentarzy pod adresem Kathy właśnie. Raczej mamy do czynienia z kimś w ogromnym stresie i kimś działającym w strasznej desperacji. Nawet w momencie, kiedy no, następuje ten najbardziej problematyczny chyba z dzisiejszego punktu widzenia moment, kiedy Joe każe się Kathy położyć obok niego, kiedy on chce się na chwilę zdrzemnąć, nie ma tam ani jednego gestu, ani jednego żarciku rzuconego, który pokazywałby postać Joe Turnera jako właśnie seksistowską. Pomimo okoliczności, które są skrajnie stresujące dla obydwojga, podkreślę, ponieważ Joe faktycznie jest kimś, na kogo życie w tym momencie się poluje, i Kathy, która została porwana i nie ma pewności co do tego, kim jest mężczyzna, który ją porwał, to trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj tej całej warstwy mrugania do publiczności ze strony zwłaszcza właśnie Redforda czy samego scenariusza, które kazałoby śmiać się z tej sytuacji czy ją bagatelizować. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest przedstawiona psychologicznie dosyć wiarygodnie. Z drugiej strony oczywiście mamy tutaj podstawowe przekłamanie, ale jest to przekłamanie charakterystyczne dla Hollywoodu jako takiego, to znaczy mamy doświadczenia z dwójką najpiękniejszych ludzi na świecie w tym momencie. Joe nie jest byle kim, nie jest szaraczkiem, tylko jest boskim Robertem Redfordem, a Kathy nie jest pierwszą lepszą dziewczyną spotkaną w Nowym Jorku, jest Faye Dunaway, najbardziej posągową pięknością kina amerykańskiego tamtego czasu. Więc nawet ten poziom meta uruchamia się w tych scenach, ponieważ czujemy, że to są dwie największe gwiazdy swojego czasu, które angażują się w pewien rodzaj pojedynku na ekranie. Więc to jest tutaj dosyć istotne. Co więcej, Kathy, w przeciwieństwie do powieściowej Wendy, jest postacią trójwymiarową, to znaczy jest artystką, która tworzy zdjęcia w stylu trochę Diane Arbus, tutaj Sydney Pollack mówi, że chcieli do tego nawiązać, i która jest pod względem inteligencji absolutnie partnerką dla naszego głównego bohatera. Co więcej, stawia mu czynny opór na tyle, na ile to jest możliwe, i nie popada w ten stereotyp, na którym była zbudowana powieściowa Wendy, to znaczy nie roztapia się erotycznie na pierwsze spojrzenie bohatera, bo tak to było rozegrane w 6 dniach Kondora. I tutaj jeszcze jednej warstwy dotykamy, tego, że porwanie jako takie, które, dodajmy, co chyba jest dosyć oczywiste, nigdy nie jest aktem etycznie dobrym, w fikcji, także w fikcji filmowej, spełnia bardzo różne funkcje. To nie jest tak, że film, który ukazuje porwanie, pochwala porywacza, nawet jeżeli porywaczem jest ktoś, po czyjej stronie jesteśmy. Ten film nie sugeruje, że porwanie Kathy było najlepszą rzeczą, jaką zrobił w życiu Joe Turner, tylko pokazuje człowieka, którego świat w jedno popołudnie całkowicie się rozwalił, zginęli wszyscy jego współpracownicy, zniknęło zaufanie do instytucji, w której pracował, do państwa, w którym żyje, i który desperacko próbuje przejść przez ten straszny kryzys w swoim życiu z czyjąś pomocą, ponieważ nie ufa w tym momencie nikomu, werbuje do tej pomocy, przemocą niestety, werbuje do tej pomocy Kathy. Świeżość podejścia tego filmu w 1975 roku polega na tym, że Kathy okazuje się równorzędną partnerką dla niego, a nie bierną świadkinią poczynań szlachetnego i nieskazitelnego męskiego bohatera. Pod tym względem naprawdę dużo różni ten film od wcześniejszych hollywoodzkich rozrywek, a nawet od późniejszych, bo zwróćcie uwagę na to, jak chociażby w filmie odległym, ale jednak Myślę o Indianie Jonesie i Świątyni Zagłady Stevena Spielberga, portretowana jest kobieta towarzysząca głównemu bohaterowi. Kate Capshaw, rozkrzyczana od początku do końca, histeryzująca, nie potrafiająca poradzić sobie z żadnym zadaniem. Tutaj Faye Dunaway od pewnego momentu odwala kawał dobrej szpiegowskiej roboty. Więc to także jest bardzo, bardzo istotne. Romantyzowanie aktu porwania i ukazywanie, że w ramach sytuacji niewoli rodzi się uczucie pomiędzy osobą zniewoloną a osobą posiadającą kontrolę w danej sytuacji, jest zawsze bardzo niebezpieczne. Jest to także chodzenie po bardzo cienkim lodzie, jeżeli nie chcemy uwikłać się w gloryfikowanie syndromu sztokholmskiego. Natomiast wydaje mi się, że Trzy dni kondora kroczą po tej linii i niemalże jej nie przekraczają. Nie sądzę, żeby Polak w pełni sobie zdawał sprawę i żeby jego aktorzy sobie zdawali sprawę w 1975 roku, jak blisko kroczą niebezpiecznego terytorium właśnie owej romantyzacji kidnappingu, bo ten film znajduje się blisko tej przestrzeni. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest tutaj taki bezpiecznik w postaci faktycznej prawości i braku sadystycznych i seksistowskich zachowań ze strony Redforda. Ta postać sobie po prostu nie pozwala na żadne dowcipasy, żarciki i mruganie do widza, które sugerowałoby jakkolwiek implicytnie, że bohaterka cudzysłów życzyła sobie takiego stanu niewoli i że tak naprawdę cudzysłów powinna mu podziękować. To wszystko są oczywiście obrzydliwe impulsy, ale przecież kino nie jest od nich całkowicie wolne. Znamy tego rodzaju narracje i wydaje mi się, że u moralnie uwrażliwionego widza pewnie wywoływały one jakiś absmak od samego początku. Natomiast tutaj, tak jak mówię, ta granica jest dosyć cienka, przy czym ja bym jeszcze wskazał na jedną rzecz, powoli także kończąc tę opowieść, mianowicie, że jest to także nawiązanie do tropu hitchcockowskiego, bo już Robert Donat był przykuty do Madeline Carroll, a właściwie przykuwał ją do siebie w filmie szpiegowskim 39 kroków i ten wątek, prawda, kidnappingu w biegu, kiedy to bohater potrzebuje kogoś, kto pomoże mu w jego misji i okazuje się często, że jest to piękna kobieta. Ten wątek był traktowany na przykład przez Hitchcocka przez bardzo silny komediowy filtr. Pomiędzy bohaterami dochodziło do iskrzących wymian dowcipnych dialogów. Ogrywano także ich emocje, a także nawet pewne logistyczne niedogodności, jak na przykład to, jak w takiej sytuacji ma wyglądać chodzenie do toalety. Natomiast w Trzech dniach kondora, w filmie Nomen Omen, powstającym niemal równocześnie z ostatnim filmem Hitchcocka, czyli z intrygą rodzinną, Family Plot, wyraźnie widać, że ten model pewnej beztroskiej przygody, w trakcie której piękna kobieta zostaje wplątana w przygody głównego bohatera, niesłusznie oskarżonego czy podejrzanego o szpiegostwo i tak dalej, że w tej odczarowanej rzeczywistości Ameryki i świata połowy lat 70. ten beztroski model troszkę przestaje już działać, ponieważ jak przyjrzeć się tak bardzo blisko temu filmowi, to o czym on jest? Jest tak naprawdę o dwójce bardzo samotnych ludzi. Zdjęcia, jakie wykonuje Kathy, świadczą o jej bezdennej samotności. Bohater także wydaje się tak naprawdę od ludzi wyizolowany. Jest i w świecie tego filmu pewne wychłodzenie i w samych bohaterach to wychłodzenie także jest obecne. Jest troszkę tak, jakby te zimne bożonarodzeniowe dni z kolędami słyszanymi tylko gdzieś w tle, a w pewnym momencie nawet słyszanymi jako elektroniczna, syntezatorowa wersja kolędy, to taki świat wystygły, świat pozbawiony energii, pozbawiony radości, pozbawiony witalności. Świat tak bardzo przeniknięty spiskowymi teoriami i faktycznymi spiskami na ludzkie życie i bezpieczeństwo, że trochę trudno się w nim zadomowić. I wydaje się, że Kathy, artystka w tym filmie, patrząca na świat przez fotograficzny obiektyw, bardzo dobrze obnaża jego pustkę i wychłodzenie, ponieważ jej zdjęcia konotują właśnie to. I jedyna scena erotyczna w tym filmie rozgrywa się w ten sposób, że widzimy zbliżenie między Redfordem i Dunaway, a jednocześnie montaż Frederika Steinkampfa zabiera nas raz po raz do tych czarno-białych obrazów całkowitego zimna i alienacji, jakimi są zdjęcia głównej bohaterki. To jest thriller na czasy, w których nikomu nie można ufać. Pomiędzy tą dwójką zaufanie rodzi się w warunkach ekstremalnych i zdecydowanie niepożądanych. Rodzi się wbrew wszelkim okolicznościom obiektywnym, a także nie może zostać utrzymane, ponieważ okoliczności życia Joe'ego, który najprawdopodobniej od tej pory będzie już zawsze uciekał przed CIA, są takie, że ta dwójka najpewniej już nigdy się nie spotka. Powiedziałbym zatem, że Polak kręci film antyhitchcockowski. Trzy dni Kondora to północ, północny zachód, ale opowiedziane w wersji dla świata, który nie wierzy już w łotrzykowską bajkę, który nie wierzy już w lekką, przygodową narrację. Trzy dni Kondora to Hitchcock dla świata, który stracił dziewictwo, dla świata, który stracił niewinność, dla świata, który, tak jak bohater Johna Hausmana, tęskni za rodzajem klarowności moralnej, który niestety jest już niemożliwy. Pod tym wszystkim jest także polityczne zaangażowanie samego Redforda, który w latach 70. i 80. był bardzo jawnie działającym liberałem, jak wtedy się mówiło. To słowo straciło już trochę swoje znaczenie z latami. Natomiast warto pamiętać o tym, że przez kolejne dekady Redford będzie niesłychanie znanym krytykiem przemysłu naftowego w Stanach Zjednoczonych. Będzie wielokrotnie wypowiadał się przeciwko niemu, co łączy się z tym filmem i co także w pewien freudowski sposób łączy się z życiorysem samego Redforda, ponieważ ojciec Redforda pracował dla Standard Oil. Sam Redford mówi w dokumencie poświęconym Trzem dniom Kondora, obecnym na płycie Blu-ray z tym filmem, że to rodziło pewne napięcie w jego rodzinie, ponieważ kręcąc film sugerujący, że za tymi najbrudniejszymi akcjami CIA stoi lobby naftowe, uderzał Redford także w swojego ojca, co jest interesujące na tle w ogóle pewnego kontrkulturowego rozdarcia pokoleń, jakie miało miejsce w Ameryce lat 60. i 70. Redford we wszystkich późniejszych takich swoich ważnych filmach, także tych reżyserskich, będzie dotykał tych tematów i konfliktu synowsko-ojcowskiego w Zwykłych ludziach z roku 80, którzy przyniosą mu Oscara reżyserskiego i Oscara za najlepszy film, ale także chyba najwybitniej w swoim filmie z roku 1994, mianowicie w filmie Quiz Show, w filmie o słynnym szwindlu dotyczącym teleturnieju telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych, kiedy to okazało się, że cała Ameryka była okłamywana po to, żeby ładniejszy bohater, bardziej wcielający łaspowskie cnoty, zagrany tutaj przez Ralpha Fiennesa, wygrywał na oczach Ameryki z brzydszym Johnem Turturro. Ten film to niedoceniany majstersztyk Redforda, niedoceniany w tym sensie oczywiście, że trochę zapomniany, bo film był nominowany do Oscara za najlepszy film, ale tamten film pokazywał, że to zauroczenie Ameryki pięknym, łaspowskim bohaterem, który no, ma uosabiać wszelkie cnoty, a nawet pewną wszechwiedzę, było wielkim także oszustwem medialnym, co jest ciekawym wnioskiem płynącym od Roberta Redforda, który przecież uosabiał właśnie takiego czarującego łaspa przez całe dekady w amerykańskim kinie. Ale film Quiz Show, film o wielkim oszustwie popełnionym na amerykańskiej publiczności, wcale nie jest tak odległy od Trzech dni Kondora, ponieważ koniec końców Trzy dni Kondora to także jest film o tym, że władza i państwo w państwie oszukują swoich obywateli. Dlaczego ich oszukują? Ostatnia scena, wstrząsająca rozmowa pomiędzy Higginsem a Joe Turnerem, rozgrywająca się na Times Square, daje niejednoznaczną i mocną zarazem odpowiedź. Higgins mówi, tak, CIA jest zaangażowane w różne gry na świecie, tak samo jak nasi przeciwnicy. To swoją drogą jest też wielki, niewypowiedziany element często dyskusji, że Ameryka miała na tyle samokrytycyzmu, czy może wywodzącego się jeszcze z moralności purytańskiej, impulsu, żeby rozliczać te wszystkie brudne zagrywki CIA i na dodatek robić to na oczach całego świata. Niewiele filmów powstało w Związku Radzieckim i w Rosji, które równie bezwzględnie rozliczałyby się, prawda, z strasznymi rzeczami, jakie na świecie robiło KGB. To jest duży paradoks, rzadko wspominany. Ale Cliff Robertson mówi w tej scenie coś jeszcze. do Joe Turnera. Pamiętaj, że koniec końców odpowiadamy za naszych obywateli, a ci obywatele są przyzwyczajeni do tego, że mają dach nad głową, że mają paliwo w baku samochodu, że mają co jeść. I Robertson mówi bardzo ważne słowa. Jak myślisz, co się wydarzy, kiedy ludzie nie nawykli do głodu nagle zgłodnieją, kiedy zabraknie jedzenia na talerzu? To jest ważne pytanie, bo to jest gdzieś ukryta stawka tej całej, cytując ten dialog, gry. Jak długo będziemy w stanie chronić to status quo, które obecnie sprawia, że, co widzimy w tym filmie bardzo dobrze, sklepy są pełne, ubrania wiszą na wieszakach, restauracje są pełne pysznie wyglądających posiłków, sezon bożonarodzeniowy obfituje w wystawy sklepowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewna jednak ekonomiczna równowaga zostaje zachowana. Nie jest tak, że na to wszystko nie czyhają w tym czasie wrogowie ekonomiczni, a z czasem oczywiście ci wrogowie będą także wywodzili się z tych środowisk, które samo CIA będzie wspierało, bo trudno oglądać ten film i przyglądać się licznym, pięknym panoramom Owena Roizmana, który pokazuje World Trade Center w całym jego majestacie, nie myśląc o tym, że 11 września roku 2001 te wieże oczywiście na Manhattan runęły. Więc ten kontekst także w obcowaniu z tym filmem wydaje mi się jest bardzo mocny, bo działania Ameryki na świecie, późniejsze także w Afganistanie i tak dalej, przysporzyły temu krajowi także potężnych wrogów. No a wszystko późniejsze to już historia XXI wieku. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, że scenariusz kończy się bardzo piękną wymianą zdań. Mianowicie Joe Turner mówi Higginsowi, wskazując na budynek New York Timesa, widzimy logo New York Timesa przy Times Square, że właśnie opowiedziałem pewną historię, sugerując, że już niedługo to, czego się dowiedział o machinacjach CIA, znajdzie się na pierwszych stronach New York Timesa. Na to Higgins mówi, jesteś pewien, że wydrukują? Odpowiedź, wydrukują. Higgins pyta, a skąd wiesz? No i mówi Higgins, że czeka cię długi spacer, a może nawet dłuższy, jeżeli nie wydrukują tego, co im powiedziałeś. I to ostatnie pytanie, skąd wiesz? Skąd wiesz, że media w twoim kraju są wolne? Skąd wiesz, że my ich nie kontrolujemy? To jest pytanie, które też bliźniaczo zabrzmi z filmem następnym, w którym pojawi się Redford, czyli z wszystkimi ludźmi prezydenta, który będzie takim wielkim wyznaniem wiary w amerykańskie media, ale które pozostaje w głowie widza po seansie trzech dni Kondora. I tutaj jeden świetny zabieg Sydneya Pollacka, ponieważ ostatnie pytanie, skąd wiesz, jest tym, które najmocniej wybrzmiewa. I to są nominalnie ostatnie słowa wypowiedziane w tym filmie, ale jeżeli się wsłuchamy, to w tym filmie pada jeszcze jedna zwrotka, ponieważ obok Redforda stoją kolędnicy z Armii Zbawienia. I to oni na parę sekund zanim obraz zamarznie w finałową stopklatkę, dostarczają faktycznych ostatnich słów tego filmu. Kolędnicy śpiewają mianowicie: To save us from Satan's power when we went astray, czyli aby ocalić nas od mocy szatana, kiedy zbłądziliśmy. Went astray, zbłądziliśmy. To są ostatnie słowa tego filmu, tuż przed tym, jak obraz zamarza na zaniepokojonej twarzy Redforda. I to jest bardzo wyrafinowana decyzja reżysera i montażysty, ponieważ ostatnie słowa, jakie słyszy widz w tym filmie, są właśnie takie. Zbłądziliśmy. I to jest chyba najlepszy autokomentarz twórców do rzeczywistości, w jakiej żyli i w jakiej ten film powstawał. A drugiego komentarza dostarcza postać Maxa von Sydowa, ponieważ ten wybitny bergmanowski aktor, ale na tamtym etapie już także gwiazda Egzorcysty Williama Friedkina, pojawia się tutaj jako morderca do wynajęcia, Joubert niejaki, pochodzący z Alzacji, raczący się w hotelu winem i serami, bezwzględna maszyna do zabijania, który oszczędza naszego bohatera, oczywiście z powodów czysto logistyczno-zadaniowych, ale który także mówi mu w pewnym momencie, jak będzie wyglądał ten dzień, w którym po niego ktoś przyjdzie. i w którym macki jego wrogów dosięgnął Joe Turnera. To także bardzo niepokojąca scena i wydaje mi się, że przy całej wartości rozrywkowej tego filmu jednak koniec końców wychodzący z kina widzowie roku 75 na pewno pewien niepokój musieli odczuwać i to niezależnie od urody wizualnej, urody Redforda, urody Dunaway, urody zdjęć Roizmana i nawet jazzowej muzyki Dave'a Grusina, ten film działał na wyobraźnię. Działał na wyobraźnię moralną i obywatelską. Zadziałał także na wyobraźnię wywiadowczą, ponieważ już po jego premierze KGB powołało podobną podsekcję, jaką widzimy w tym filmie. To ciekawy przypadek naśladownictwa przez ideologicznych wrogów. Podobno KGB rzeczywiście otwarło taką sekcję do analizy takich treści, jaką widzimy w Trzech dniach Kondora. Dalsze losy Polaka i Redforda są ozłocone, oscarowe. 5 lat później Redford odbierał reżyserskiego Oscara za Zwykłych ludzi, a reżysera i aktora czekały jeszcze 3 zwieńczone oscarowym sukcesem współpracę, bo Pożegnanie z Afryką oczywiście to będzie ten najbardziej oscarowy ich film, a świat czekały kłopoty i to takie kłopoty, na które ten film całkiem zmyślnie zwracał uwagę. I to są kłopoty, w których nadal, myślę, żyjemy, a jeżeli w 75 roku tego zaufania już nie było, to co dopiero mamy powiedzieć o czasach nam jak najbardziej współczesnych. Co ciekawe, na łamach filmu w roku 1982, w numerze drugim, pojawił się tekst Karola Szyndzieloża przy okazji ponownego wprowadzenia na ekrany Trzech dni Kondora. To był taki proceder, kiedy Polski nie było stać na to, żeby kupować nowe filmy amerykańskie, to czasami wprowadzano te filmy, które już miały wcześniejszy sukces. I przeczytajmy fragment, bo to jest taki tekst niemal politologiczny, w którym Szyndzielosz pisze o tym, że film okazał się właściwie profetyczny. Teraz zacytuję ten artykuł Karola Szyndzieloża. Ze zrozumiałych powodów nie mógł Polak umieścić w tym filmie aluzji zbyt oczywistych, mimo że on i jego widzowie wiedzieli o tajemniczych zabójstwach czy samobójstwach w Waszyngtonie i jego okolicach. Nie mógł też przewidzieć, że szef operacji CIA będzie musiał w ubiegłym roku, czyli w 81, ustąpić z powodu konfliktu interesów, czyli sprzeczności między jego zobowiązaniami wobec rządu a zobowiązaniami wobec interesów prywatnych. Polak nie spodziewał się też, że sojusznikami pułkownika Kaddafiego w jego zmaganiach ze Stanami Zjednoczonymi staną się ludzie, którzy niegdyś działali w firmie, czyli CIA. Teraz za pieniądze szkolą załogi śmigłowców, szmuglują broń, uczą metod skutecznego terroru. Przy czym Kaddafi oskarża Reagana o to, że chce go uśmiercić, natomiast Secret Service zagęścił ochronę prezydenta i członków rządu z powodu groźby ataku libijskiego. Czasem życie jest bardziej fascynujące od sensacyjnego scenariusza. To oczywiście tylko mały przypis pokazujący, że już wtedy, w latach późnych 70. i 80. zastanawiano się nad implikacjami tego, co pokazał Polak w swoim filmie, a tytułem ostatniej ciekawostki i zarazem Polonikum dodam, że w filmie owo Polonikum jak najbardziej występuje, ponieważ jest scena rozgrywająca się w łazience Faye Dunaway w tym filmie, zresztą to mieszkanie jest na Brooklyn Heights, jest wymarzonym nowojorskim mieszkaniem, muszę powiedzieć. Jest w suterenie, ale wystrój jest świetny. I tam w jej łazience pojawia się plakat na, uwaga, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, hucznie obchodzone w 73 roku w Polsce. I jest to polski plakat autorstwa Bogusława Lustyka, urodzonego w 1940 roku, plastyka. Swoją drogą, to jest taki plakat z rozbłyskującą gwiazdą w niebieskiej otoczce i jestem ciekaw, czy pan Bogusław Lustyk, kiedy w 78 roku film w końcu wszedł na polskie ekrany, czy wybrał się na 3 dni Kondora i czy nie przeżył małego szoku, widząc w łazience Faye Dunaway swój plakat na 500-lecie kopernikowych urodzin. To już małe postscriptum i jeszcze drugie postscriptum marvelowskie, mianowicie jest bardzo charakterystyczne, że ta gorycz Trzech dni Kondora, to rozczarowanie instytucjami państwa, przedostało się koniec końców do najważniejszego kontekstu naszej popkultury obecnie, czyli do uniwersum Marvela, ponieważ w filmie z 2014 roku, czyli Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz i później jeszcze w Endgame wystąpił Redford. Bracia Russo, którzy reżyserowali Zimowego Żołnierza, powoływali się na Trzy dni Kondora jako na wzór. No i kogo Redford, ten pozytywny bohater Trzech dni Kondora, zagrał u Marvela? Zagrał głównego antagonistę, takiego trochę szefa CIA, tylko oczywiście w tym uniwersum marvelowskim. Kogoś, kto w sposób nieczysty pociąga za sznurki. Więc to jest też ciekawa ewolucja tego wizerunku. Od niewinnie uwikłanego mężczyzny w jednego ze złoli, jak to dzisiaj się mówi, z czarnych charakterów. No, ale takie są właśnie meandry popkultury. Innymi słowy, dzisiaj dokonałem pewnej archeologii, ponieważ Trzy dni Kondora to już szacowny klasyk, na pewno godzin kolejnych odczytań, na pewno wart także dekonstrukcji i pytań i z perspektywy feministycznej, i z perspektywy politologicznej. Nie jest to tak, że uważam ten film za jakieś arcydzieło i film, który nie należy krytykować. Wydaje mi się, że są w tym filmie wątki, które mogą budzić niepokój na różne sposoby i nadal warto o nie pytać, ale jednocześnie jest to kawał świetnej filmowej roboty i kawał takiej filmowej roboty, która do dzisiaj zostawia, mam wrażenie, na języku dokładnie ten smak pewnej wątpliwości i pewnego moralnego zagubienia, jaki był przez twórców zaprojektowany. To był film, w którym Polak i Redford chcieli powiedzieć: przestajemy ufać własnemu domostwu, przestajemy ufać krainie, która nas wykarmiła. I ta wątpliwość i także łącząca się z tym, mam wrażenie, tylko postępująca w kolejnych dekadach ideowa bezdomność ludzi, którzy chcieliby zaufać, ale nie mogą, ponieważ dowody na zepsucie tego świata są tak ewidentne. Otóż, że ta emocja w tym filmie wybrzmiewa chyba po raz pierwszy w sposób tak dobitny, a na pewno wybrzmiewa w sposób najmocniejszy, jeżeli zestawić ją z dwoma innymi filmami, które w tym samym czasie wygrywały tę samą nutę, czyli z Rozmową i z Syndykatem Zbrodni. To właśnie ta trójca filmów w połowie lat 70. pokazała, że Ameryka nie jest tym, czym chciała się stać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że wrócicie także do Trzech dni Kondora. Tej opowieści wysłuchaliście dzięki patronkom i patronom Spoilermastera, a ja zapraszam was już oczywiście na kolejny odcinek tego podcastu już za tydzień.